No i jesteśmy z Państwem ponownie. Ja tak sobie, szukając muzyki, która byłaby takim towarzyszem rozmów z Buczyńca, z Pochylni Buczyniec, pomyślałam sobie, że skoro czcimy geniusz człowieka i ten niezwykły, technicznie skomplikowany, choć w gruncie rzeczy bardzo prosty obiekt i całą resztę obiektów, które znajdują się na trasie kanału Elbląskiego, to ten taki techniczny i taki elektroniczny Jean-Michel Jarre będzie pasował. Przed chwilą rozległ się taki dźwięk, takie bang, bang. I ja zapytałam pana Józefa Rożeńskiego, który jest kierownikiem Pochylni Buczyniec, co to było, panie Józefie? Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry, witam.
Bo to stateczek teraz koło nas.
Witam,
on jest
słuchaczy.
Teraz co? On płynie, czy on jest przewożony? Jak to jest?
Stateczek w tej chwili przycumował do wozu pochylniowego.
Aha, ten wózeczek to się nazywa wóz pochylniowy?
Tak, to jest wóz pochylniowy. Aha. Zacumował, przywiązał się dobrze do tego wózka, bo razem z tym wózkiem będzie się przetaczać po trawie. Po torowisku.
Bo na razie to on jest w wodzie, prawda?
Na razie jeszcze w wodzie.
Na naszej wysokości
ale
jeszcze
jest. Ale już wózek się wynurza, bo wózek jedzie po równi pochyłej. I w tej chwili już ten statek osiada na wozie.
Czyli już tylko na wózeczku będzie sobie po prostu jechał.
Będzie tak, będzie przemieszczał się po torowisku na tym właśnie wozie pochylniowym.
Fascynujące w ogóle. I jak to działa? Bo tutaj ja już cytowałam, rozmawiając z panem dyrektorem, że to bez zasilania z zewnątrz. Może nam tam to... Panie Józefie, ja chciałabym, żeby pan w prostych słowach blondynce, bo jestem blondynką, wytłumaczył, na jakiej zasadzie to działa.
No,
jak to się dzieje?
Usłyszałem coś takiego, że bez zasilania. Nie, właśnie zasilanie jest.
No.
Zasilanie jest energią, która znana jest chyba od wieków, no a może od tysiącleci, bo to jest woda.
Tak.
Woda, która... jest spuszczana z wyższej wysokości.
Czyli skąd tutaj, w przypadku Buczyńca?
W tym wypadku z kanału Elbląskiego.
No tak, cały czas kanał Elbląski.
Na koło, nazwijmy je potocznie Młyńskie.
Ale jak ona jest spuszczana na to koło? Tam jest taki system rur, czy jak
tak,
to działa?
Tak, tak.
Czy to jest takie, bo mi tłumaczono, że tam jest takie pudło, które tę wodę zbiera.
Nie. Woda spuszczana jest rurociągiem.
Aha.
Ale zanim zostanie wpuszczona niejako ta woda do rurociągu, jest zawór.
Aha.
Zawór, którym operuje maszynista, który jest w maszynowni.
Czyli gdzie ta maszynownia się znajduje? Ona się znajduje za kanałem?
Maszynownia znajduje się za wałem.
Takim domku,
Widać
na
makiecie. Tak. To jest w takim domku. I tam pracuje pracownik, który obsługuje tą. To jest technicznie, to nazywamy to wyciągarką.
Aha.
Wyciągarką. My potocznie mówimy to na całość. Mhm. Mówimy, że to jest maszynownia.
Mhm.
I tak mamy gdzieś tam zapisane w instrukcjach eksploatacji. To jest maszynownia. Pracownik, który obsługuje tą wyciągarkę, to jest maszynista. No, powiem tutaj taką ciekawostkę, że takich maszynistów to jest w Polsce niedużo. No, w tej chwili szacuję około 20.
To unikat absolutny.
W tej chwili pracuje tutaj na tych pochylniach 15.
Aha, z tego ekskluzywnego grona 20 maszynistów.
Pozostali są albo na emeryturze, albo na rencie.
Jasne.
Ten maszynista fachowo ma taki patent, gdzie jest zapisane, że to jest operator pochylni.
Operator pochylni.
Czegoś drugiego takiego w kraju nie znajdzie się. Ja nie mogę zatrudnić kogoś z Polski, bo nie ma po prostu do tego uprawnień.
A jak oni w ogóle uczyli się tej pracy operatora tutaj na miejscu? Czy była kiedyś szkoła, która przygotowywała do takiej pracy?
No nie, takiej szkoły nie było. Mhm. Większość pracowników pracuje tutaj z dziada pradziada.
O.
Uczyli się od swoich ojców. Wiem, nieoficjalnie, że jako młodzi ludzie, ci tatusiowie ich dopuszczali do tych maszyn tutaj.
Chodź popatrz, synu, jak to się
tak,
robi.
Tak, pod nadzorem oczywiście. I oni się to uczyli i tą smykałkę, jak któryś tam miał, a temu się spodobało. No i został po swoim ojcu tutaj. A ja pracowałem tutaj w latach 77-80. Pracowałem z ojcami tych ludzi, którzy pracują dzisiaj teraz
z panem tu pracują
tak.
W Buczyńcu.
Z tym, że miałem jakąś dłuższą przerwę, bo pracowałem na innym terenie.
Aha.
I jak tutaj wróciłem, to nawet takie były ciekawe rzeczy, bo jeden z pracowników mówi, ja to kierownika pamiętam, kurczę. Ale tamten to chyba był starszy. Ja mówię, cholera, no to już wtedy staro wyglądałem, to co dopiero teraz. Nie? No, także tak to wyglądało. Mamy nawet taki przypadek, że w tej chwili brygadzistą jest wnuk.
Aha.
Wnuk. Ja pracowałem z Alojzem Skowrońskim, potem, który był brygadzistą. Potem był jego syn, Józef Skowroński, brygadzistą. Tak? Teraz jest Marek Skowroński, też jest brygadzistą.
Panie Marku, pozdrawiamy serdecznie. Jakie piękne, jaka piękna historia. Panie Józefie, panu to się skąd wzięła ta praca tutaj? Bo to takie miejsce szczególne. Ja myślę, że trzeba mieć trochę... Ja użyję takiego potocznego słowa kręćka, żeby tutaj być, żeby tu pracować. Pan wyjeżdża ponad 40 kilometrów do pracy.
Kręćka jak kręćka, no nie wiem, tak mnie losy chyba rzuciły, no tutaj właśnie na
tego. Tak trochę z miłości do miejsca?
W roku 77, ale też faktycznie mój ojciec pracował na drogach wodnych, był śluzowym w Ostródzie.
Czyli taka trochę rodzinna tradycja.
Ja się zawsze obracałem przy wodzie. No, na śluzie pierwsze moje topienia się, tak powiem, to były na śluzie.
Co to znaczy pierwsze topienia się?
No pierwsze w sensie, bo potem były drugie, trzecie i czwarte i
któreś,
tych
jednostek, które tutaj...
Aż się nauczyłem pływać, o to mi chodzi.
Rozumiem, czyli to bardzo dosłownie możemy traktować.
Tak.
Panie Józefie, czy tu jest duży ruch w Buczyńcu? I jak to wygląda z perspektywy czasu, ponieważ pan jest osobą, która jest związana z historią tego miejsca od wielu lat. Czy tu kiedyś był większy ruch? Bo wiadomo, że ten kanał Elbląski został wybudowany po to, żeby towary mogły płynąć. Po prostu. Drewno, ja czytałam o sośnie. Gdzieś nawet mam zapisaną jej nazwę, bo to był jakiś szczególny gatunek sosny. Zresztą o tym będę rozmawiać już niedługo z takim pasjonatem absolutnie Sławomirem Dylewskim, który jest chodzącą encyklopedią kanału Elbląskiego i tego obiektu, w którym dziś jesteśmy. Przypominam, Pochylnia Buczyniec. I tak naprawdę kanał wybudowano po to, żeby transportować tutaj towary. I do lat, dobrze słyszałam, dobrze pamiętam, do lat 70. jeszcze to był taki obiekt, który służył po prostu celom gospodarczym.
No takich danych raczej nie ma. Mhm. Ja mogę tylko gdybać, że tu jakieś spływy drewna były tędy. Mhm. Były. Bo jeśli chodzi o spływ towarów, to
faktycznie
dobrze by porozmawiać z panem Dylewskim, który się tym zajmuje. Tak. Bo według moich wiadomości...
To jest bardzo ciekawa część historii.
Bo według moich jakichś takich wiadomości to z tymi towarami było, no powiem tak, słabo, bo nie było po prostu taboru do przewożenia towarów. To chodzi mi o holowniki, barki. Tego raczej tutaj...
Czyli był obiekt, ale nie było tych jednostek, które mogłyby w tym obiekcie się pojawić.
Owszem, były jednostki pasażerskie, które gdzieś tam się uchowały jeszcze z czasów przedwojennych. One były wyremontowane, one tutaj pływały. Mhm. W latach 60. te jednostki, no stare, przedwojenne jeszcze, no wymieniono na nowsze, które pływają tutaj do dzisiaj. Chodzi mi o statki pasażerskie.
No proszę, czyli te jednostki. Która jest najstarsza, pamięta pan?
Pierwszy statek tutaj specjalnie na ten kanał został wybudowany w 1960 roku.
Czyli ma 60 lat.
Tak, zbudowano 5 takich statków. Aha. I ciekawostką jest, że te statki budowane były w stoczni krakowskiej.
W Krakowie?
Tak.
No to dość anegdotyczne.
Mówię, gdzie Kraków, gdzie tutaj,
o co chodzi,
kurczę,
prawda?
Elbląg. Ale no, była jakaś solidna stocznia, bardzo solidna, bo te statki trzymają się do dzisiaj.
Tak, doskonale, wyglądają świetnie.
Miały wymieniane kadłuby, no bo kadłub w wodzie jednak rdzewieje. Tak. Ale cała reszta trzyma się dobrze i do dzisiaj kapitanowie tutaj chwalą sobie te stateczki. One były budowane specjalnie tutaj na te wody, bo musiały mieć swoje wymiary.
Parametry?
Parametry, mhm. Tak.
Jak one są duże? Jakim one są w
25
rozmiary?
Metrów długości mogą mieć i 3,20 szerokości. One były, no wymiary były zbliżone do barek, które pływały tutaj.
Wymiar specjalnie zbudowany
tak,
na kanał.
Jak tylko kanał otworzono 1860, to już tutaj były barki o takichże wymiarach.
No właśnie, znalazłam tę sosnę, sosna taborska, ale o sośnie taborskiej to będę rozmawiać z panem Sławomirem. Lubi pan płynąć sobie tak kanałem, popłynąć?
Czy
nie ma czasu na to?
Lubię i myślę, że tego lata...
Jak często pan pływa, panie
Józefie?
Jeszcze
tego lata mi się uda, bo jeszcze...
Jeszcze pan nie zdążył?
Jeszcze mi się nie udało.
Bo w tym roku sezon zaczął się troszkę później.
Później, tak mówię, że to była pierwsza dekada, minęła czerwca i dopiero zaczęło się tutaj ruszać.
Tak, przez epidemię to tak
zaczęło się
powolutku.
Ruszać. Tak.
Ale już macie coraz więcej gości. Tu sporo osób się przewinęło, widzieliśmy.
Mam statystyki z lipca i lipiec jest rekordowy w historii.
Coś podobnego.
Takiego lipca, jak są zapiski od wojny, to nie było.
No tak, bo wszyscy siedzieliśmy w domach i marzyliśmy o tym, żeby w jakieś ciekawe miejsce się wybrać. A to mamy niedaleko, z Trójmiasta niedaleko, z całego Pomorza w sumie. No nie jest to daleko. Od Elbląga zresztą też no, niewielka odległość.
Także jestem sam zdziwiony, ale też po trosze przerażony, bo na przykład bardzo mało widać turystów za zachodniej granicy.
No ale to chyba nie jest zaskoczenie.
Jeszcze jak oni by najechali, to byśmy tu chyba, podejrzewam, mogli nie wydolić.
No więc właśnie, jeszcze pan w tym roku nie płynął, ale jak jest taki zwykły sezon, kiedy no w zeszłym roku albo w latach poprzednich, to jak często w sezonie lubi pan sobie wsiąść na któryś z tych stateczków i popłynąć?
No lubię, tylko że z braku właściwie czasu to robię to służbowo, bo chcę też zobaczyć, jak wygląda szlak z perspektywy statku.
I jak wygląda szlak z perspektywy statku?
I wtedy, o ile wiem, jak wyglądają pochylnie, bo tu wszędzie dojadę, ale ja jeszcze administruję odcinek kanału Jezioro Drużno i chcę zobaczyć, jak to wygląda. Oznakowanie, zakrzyczenie, wodorosty, to jest też ważne.
Czyli to też jest pana kompetencja.
Tak, mojej kompetencji to jest. Tak,
musi pan
tak,
tego tak pilnować, no
ale
proszę.
Ale wtedy bardzo miło mi się ogląda, powiedzmy. Szczególnie lubię odcinek od Pochylni do Elbląga. To jest Jezioro Drużno, rzeka Elbląg.
Ach, tamten Żuławy. Odcinek, tak, ten żuławski taki.
Nie umniejszając nic odcinkowi w kierunku Ostródy, bo jest mimo wszystko spokój. Bo płynie bardzo dużo turystów indywidualnych, żaglówkami, łódkami. Te łodzie są coraz, że tak bardziej, takie solidne. Ale oni płyną na jezioro.
No tak, to rozmawialiśmy z panem dyrektorem z kolei, że ten szlak będzie odnawiany, odświeżany, bo on działa, ale wymaga jednak takiej renowacji, odświeżenia.
Tak.
To dopiero będzie elegancko.
No, miejmy nadzieję.
Gdzie jest najpiękniej na trasie? Bo już też pytałam pana dyrektora, gdzie mu się najbardziej podoba, mówi Buczyniec. A pan, panie Józefie?
No już wspomniałem.
Mówi pan ten odcinek. A takie miejsce, gdzie rzeczywiście jak płyniemy, to żeby tak sobie nie tylko rozmawiać i patrzeć na siebie, ale żeby się rozglądać dookoła, to gdzie najbardziej się rozglądać? Właśnie na tym odcinku, o którym pan mówił, czyli od Elbląga.
Ja osobiście lubię Buczyniec, ale gdzieś tak od godziny 20.
A dlaczego?
Jak już wszystkie statki stoją, jest cisza, spokój. To lubię. Ale jak już płynę, to jest takie jezioro Ruda Woda. To jest jezioro polodowcowe, niedaleko stąd, taka miejscowość od Małdyt do prawie do Miłomłyna, 12 km długości.
I co?
I to jezioro mi się podoba.
Panie Józef, jeszcze muszę pana zapytać o jedną bardzo ważną rzecz, bo ci, którzy chcieliby popłynąć na przykład z Elbląga do Włóczyńca, 4,5 godziny, prawda? Tak to możemy przypomnieć, trwa rejs. Muszą zarezerwować miejsce na statku. Jaka jest procedura? To znaczy chciałabym, żebyśmy teraz podpowiedzieli trochę tym, którzy chcieliby po prostu popłynąć kanałem elbląskim. Jak wyglądają w tej chwili procedury, choćby związane z epidemią? Bo pewnie turystów też jest mniej na jednostkę, prawda?
No akurat ja mam często telefony, bo mój telefon jest w internecie, no i dzwonią do mnie ludzie i się pytają właśnie, jak tu płynąć, gdzie tu płynąć, za ile płynąć. No ja nie odmawiam odpowiedzi, ale mówię, że ja się żeglugą nie zajmuję, ale chętnie podpowiem. No. I także słuchaczom też podpowiem, żeby sobie popłynąć statkami, przez Pochylnie, czy też przez Pochylnie i do Elbląga, bo takie są trasy tutaj. Buczyniec, Elbląg, Elbląg, Buczyniec lub też po samych Pochylniach. To najlepiej wejść na stronę i sobie poszukać.
Czyli wpisać kontaktu. Kanał elbląski?
Nie, żegluga ostrucko-elbląska.
Ostrucko-elbląska.
Ewentualnie statkiem po trawie, ewentualnie przewozy pasażerskie Cyranka, ewentualnie statek Zefir. Wymieniłem wszystkich czterech, żeby nie było, że kogoś
tak, pominęliśmy.
Ale dobrze zapamiętałem, wymieniłem i poszukać sobie do nich kontaktu. Oni proponują rejsy różne i można się z nimi, że tak powiem, dogadać.
Jasne.
Usłyszeć, czy są miejsca, jaka cena, zaproponują.
Ile takich stateczków tutaj, to znaczy ile takich... To już żeśmy się śmiali, ja się śmiałam z panem dyrektorem, że to nie można, że śluzowanie to jest to jest tak naprawdę pochylniowanie. Jak to się nazywa, to co tu się dzieje, panie Józefie?
Wszędzie funkcjonuje jako śluzowanie.
Śluzowanie,
bo pokonanie
właśnie
poziomu wody, to do dzisiaj traktuje
to
się jako
śluzowanie. To ile takich śluzowań tutaj w ciągu dnia?
W ciągu dnia dochodzi do 40 śluzowań.
To macie ruch jak na Marszałkowskiej.
Bardzo duży, bardzo duży.
Naprawdę bardzo dużo się dzieje.
40, nawet 40 jest przekraczana. Szczególnie pochylnie Buczyniec i Kąty są bardzo mocno...
Kąty, czyli w zasadzie po sąsiedzku, bo to nie opadał.
Następna pochylnia. Tak. No bo ci przewoźnicy sobie tak zrobili takie rejsy, właśnie dwie pochylnie i z powrotem. One mają największe wzięcie wśród
takie
turystów.
Takie krótkie.
Tak, tak. Są też te rejsy dłuższe, które do Elbląga, które osobiście polecam. Na pewno droższe, ale jak kogoś stać, to polecam. Bo jak mówiłem, Jezioro Drużno,
warto,
Żuławy,
naprawdę warto,
warto,
prawda?
Warto zobaczyć.
To
tak.
Ktoś z moich znajomych napisał, że kto nie widział, ten trąba.
Tak, tak.
To nie był ten trąba.
I tych stateczków, to jak mówiłem, tutaj jest czterech armatorów. Wymieniłem tych armatorów i tu jest w sumie 9 statków. 5 dużych, 4 mniejsze.
Aha.
I z tego, co wiem, na dzisiaj są komplety na wszystkich statkach.
Czyli co, w najbliższym czasie się nie uda zabrać z nimi?
No, może tak być, że turysta będzie musiał przełożyć pływanie na inny termin.
Do kiedy te rejsy się odbywają, te turystyczne? Bo tego akurat nie sprawdziłam.
No, jeżeli zaczynają się często...
Zaczęliście w połowie czerwca i do kiedy? Do końca września?
Nie, zaczynają się już normalnie.
Normalnie?
Majówkę. I do końca września czasami przedłużamy jeszcze sezon na minimum tydzień, dwa, nawet.
Jak jest ładnie, bo bywa, że październik jest ładny.
Tak.
Czyli jeszcze parę tygodni zostało, więc ja liczę na to, że te miejsca się jednak na tych jednostkach znajdą dla tych, którzy chcieliby popłynąć.
Też tak myślę.
Pięknie jesienią, to też jest pięknie, bo te buki.
Jesienią las bukowy wygląda przepięknie.
Czyli proszę się nie martwić, że w sierpniu może na najbliższe dni nie ma miejscówek na tych rejsach kanałem elbląskim, bo nic straconego. Kiedy buki, one takie najpiękniejsze czerwone, to są kiedy? Wrzesień, październik pewnie, nie? Tak już koniec września.
Tak, tak.
Wtedy tu jest naprawdę pięknie. A kiedy tu jest najpiękniej? Latem? Czy tak naprawdę cały rok tu jest bardzo malownicze miejsce?
Chyba zależy od spojrzenia, bo mnie się nam bardzo podobała zima 2012.
Bo ładna była,
bo
co?
Bo była ładna zima.
Była biała, prawdziwa zima.
Nie było.
A jak to jest, Panie Józefie, zimą, jak jest mróz i wy musicie tutaj być cały rok tak naprawdę? To nie jest sezonowe miejsce.
Tak, cała załoga na pochylniach liczy sobie 15 pracowników. Tak się przejmuje, że na jedną pochylnię jest trzech pracowników. I my już, jak tylko sezon się skończy, koniec września czy tam październik, zaczynamy tutaj remonty, konserwacje. A zimą, jak jest ostra zima, bo ta ostatnia była łagodna.
Łagodna, bardzo
łagodna.
Zrobiliśmy
tak. Dużo rzeczy, nadgoniliśmy, jak to się mówi.
No bo przecież trzeba dbać o to, żeby tam, przecież to są elementy, w których jest woda, żeby ta woda nie zamarzła, żeby ich nie zniszczyła. To jest porządna praca na całą zimę.
I tu jest ważne przez zimę też pilnowanie przepływu wody, żeby to nie pozamarzało.
A jak to się robi?
No, są odpowiednie zawory, załoga wie jak, puszcza tą wodę, żeby ona sobie lekko płynęła, żeby to nie zamarzały.
Żeby to była woda taka płynąca,
bieżąca. Tak, nie zamarzały, bo to jest niedobre, jak zamarzną urządzenia.
A zdarzyło się?
Nie zdarzyło się.
Nie zdarzyło się, czyli jesteście czujni.
No, trzeba być czujnym.
Tak, zwłaszcza to jest 160-letni zabytek, więc tutaj jest odpowiedzialność jakby nie tylko... powiedziałabym, przy tej bieżącej działalności, ale też historyczna, bo to przecież pod opieką konserwatora zabytków jest miejsce, prawda? Piękne, proszę Państwa, miejsce. I tu można przyjechać sobie na przykład, nie wiem, na spacer jesienią, kiedy już nie pływają jednostki?
Można przyjechać, wstęp jest wolny, dużo ludzi przyjeżdża, właśnie tak sobie spokojnie pochodzić. Ja byłem często tutaj właśnie po pracy i widzę, jak przyjeżdżają tutaj na parking, tylko sobie pospacerować.
No tak, bo tu jest naprawdę pięknie, w tym lesie są grzyby?
No, jak jest urodzaj, jak jest wysyp, to są.
To są.
W ubiegłym roku był, w tym roku nie ma.
No bo chyba za sucho trochę jeszcze jest.
Za sucho. Nie, tak, no nie jest za sucho, bo lipiec padało.
No padało.
No, ale
i co?
Grzyby rządzą się, widać, swoimi trawami.
Powiedział Józef Rożyński, który jest kierownikiem pochylni Buczyniec. I myślę, że razem możemy Państwa zaprosić w to niezwykłe miejsce, które kryje w sobie wiele historii. Nad kanał Elbląski, który ma też mnóstwo tajemnic i o tych tajemnicach już za chwilę. Panie Józefie, bardzo Panu dziękuję. Ja tak zawołam, może przyjdzie, może podejdzie do mnie. No, dziękuję pięknie, Panie Józefie. Miłego dnia i spokojnej pracy. Sławomir Dylewski, bo Sławomir Dylewski, proszę Państwa, to jest taki pasjonat, który specjalnie przyjeżdża do nas z centralnej Polski, z Łodzi, mojej kochanej. Bo to miejsce i kanał Elbląski... kocha szczególnie i to jest chyba miejsce, które ma w Twoim sercu, Sławku, no już na zawsze ciepły kąt, taki bardzo ciepły, wygodny i spory kąt, bo to, co wiesz o tym miejscu, jest naprawdę niezwykła. Twoja wiedza na temat tego miejsca jest ogromna. I ja chciałabym bardzo, wiesz, dzień dobry, witam cię.
Dzień dobry,
witam. Sławomir Dylewski. Prawnik informatyka zajmuje się kanałem Elblągim. O co chodzi w ogóle? Co to jest?
No, trzeba znaleźć sobie hobby, które różni się od pracy zawodowej,
ach,
po
tak,
to, żeby mieć jak największą odskocznię, jak największy dystans do tego, co się robi na co dzień.
Wygląda na to, że ty taką odskocznię znalazłeś tutaj. Ale dlaczego akurat tutaj? Przecież w Polsce jest dużo różnych ciekawych miejsc. Też nad wodą są jeziora.
Żegluję od dzieciństwa i kiedy zaczęliśmy żeglować z dziećmi, to był jeziorak, mój ukochany, na którym...
Ach tak, czyli na drugim
mam,
końcu.
Tak,
jakby,
mam swój tam jacht.
Z Elbląga.
Na początku pływaliśmy tak po prostu czerpiąc garściami z tego, co nam dawała przyroda. Mogliśmy sobie pływać z dziećmi swobodnie, no ale tego było za mało. I w czasie tej żeglugi coraz więcej informacji do nas docierało.
No ale co, było... szperałeś gdzieś w jakiś, nie wiem, w internecie,
na początku nie, no. Lata 80. internet,
było,
no wybacz.
No nie było, no więc właśnie to się tak dawno zaczęło, proszę Państwa, 40 lat, tutaj mamy perspektywę bez internetu. Zacząłeś szukać
kontakty
książką,
z ludźmi.
Źródła,
nie, kontakty z ludźmi? Spotkania z żeglarzami, wymiana informacji, spotkania z ludźmi, którzy tutaj przybyli po 45. roku, bo to był tygiel.
Tak.
Etniczny.
Tak,
prawda? Tu się wymieniło wszystko i naprawdę było kogo i o czym słuchać, a dopiero później przyszła potrzeba poszukiwań. W książkach, w internecie, kiedy się pojawił. Aczkolwiek dzisiaj z moją wiedzą patrzę na to bardzo krytycznie, bo wiele informacji jest niekompletnych, a niektóre wręcz
wprowadzają
błąd.
Rozmawialiśmy o tym, że mówimy Drużno, a to jezioro Drużno jest.
Tak, jezioro Drużno. To jest stary trzon nazwy jeszcze wywodzących się z czasów plemion pruskich. Stąd pewne naleciałości, które tu mamy, no one troszeczkę inaczej brzmią, niż byśmy to w sposób naturalny chcieli wypowiadać.
No właśnie. Jezioro Drużno w tej opowieści też się pojawi. Pojawi się Georg Jakob Steinke, tak?
Polacy mówią Steinke, Niemcy mówią Steinke. Nie wiem, jak on sam siebie nazywał.
No nie możemy tego niestety sprawdzić, bo w końcu XIX wieku już go nie było. Natomiast niezwykły pruski inżynier, który wymyślił kanał Elbląski i o nim, proszę Państwa, w kolejnej godzinie będziemy ze Sławkiem rozmawiać, bo tu jest naprawdę ciekawa historia, choćby to, że inżynier Steinke jest bardzo tajemniczą postacią. Tak naprawdę niewiele o nim było wiadomo. Tak jak zachowała się bogata dokumentacja dotycząca kanału Elbląskiego, tak na temat inżyniera Georga Jakoba wiele nie było wiadomo.
Zachowała się same dokumentacja, tego... bo Steinke ją tworzył.
No
on opisywał wszystko. Natomiast Steinke nie pisał o sobie i w związku z tym nie wiedzieliśmy nawet, czy był wysoki, niski, chudy, gruby.
Sprawdzimy.
Nie wiedzieliśmy o nim nic do pewnego czasu.
Do pewnego czasu, proszę Państwa. I ten czas po 13 to będzie czas, w którym inżynier Georg Jakob też się pojawi i Sławomir Dylewski się pojawi, więc jesteśmy dziś ze Zwiedzaj z Radiem Gdańsk w bardzo pięknym miejscu. Na Pochylni. Pochylnie kanału Elbląskiego. Wybraliśmy jedną z nich, Buczyniec, i tu dziś właśnie Radio Gdańsk. I właśnie stamtąd do Państwa mówimy. Zapraszam w kolejnej godzinie.